Przygodni księża biskupi, pozwólcie teraz Państwo, że zwrócę się do Pani Katarzyny i Pawła Maciejewskich, których tutaj widziałem za tym stołem prezydialnym pary krajowej Kościoła Domowego i wszystkich par diecezjalnych, ponieważ te osoby mnie najbardziej wzruszają. Człowieka, który podziwia od dziesiątków lat czcigodnego sługę Bożego ojca Franciszka Blachnickiego, uważam, i to nie jest żadne captatio benevolentiae, ale szczere wyznanie, że po Janie Pawle II, po prymasie tysiąclecia, ksiądz Franciszek Blachnicki jest największą osobowością Kościoła w Polsce po II wojnie światowej. To, że dziękuję, ale to jest dla ojca, czcigodnego sługi Bożego ojca Franciszka, który, jak wierzę, jest tutaj z nami, jest zwłaszcza z Państwem, którzy, to też mnie wzrusza, od wczoraj naprawdę żyjecie jego myślą, jego, no nawet, nie chcę powiedzieć kultem, bo to może dużo powiedziane, ale ta tradycja jest tutaj wyczuwalna. Ja nie jestem aktywnym członkiem Oazy, ale od początku mojego kapłaństwa, ponieważ tak się złożyło, że jak się zaczynała ta Oaza, to ja studiowałem w Rzymie, no i przeszła mi ten zapał moich kolegów, którzy wtedy byli w Polsce, i ja ich mogę wymieniać. Pochodzę w ogóle z diecezji płockiej, pozdrawiam płotczan, jeśli są, może boleję, że nie są w takiej ilości jak z Katowic, ale nasza diecezja jest mniejsza. Proszę Państwa, pozdrawiam także i witam serdecznie pana, czy księdza Marka Sendeka, moderatora generalnego ruchu Światło Życie. Księże Marku, miałem pozdrowić tuż po księżach biskupach. Dziękuję. Proszę Państwa, tak będę się zwracał do wszystkich tutaj obecnych, przepraszam, księży biskupów i wszystkich kapłanów, którzy są obecni. Mój temat jest tutaj wypisany, wyzwania związane z przeżywaniem płciowości. Jak słyszeliśmy, gender, homoseksualizm i pornografia. Bardzo przepraszam, że już z połowy mniej więcej lewej i prawej strony nie widać tego, a przynajmniej w następnych slajdach nie będzie widać, no bo ja nie byłem przygotowany na taką frekwencję. Nigdy mi się nie zdarzało przemawiać do takich tłumów, przynajmniej z wykładem, i dlatego te litery będą za małe. Proszę Państwa, ale przechodzę. Status questionis, jak to zwykle w czasie wykładów, trzeba by na początku powiedzieć, gdzie my się obracamy, gdzie jesteśmy. Status questionis to dla tych wszystkich stan kwestii, że tak powiem. Proszę Państwa, ten stan kwestii mi wyznaczają tutaj dwa te małe, żółte punkciki, gdzie mówi się. Osobowość założyciela jako inspiracja dla współczesnych liderów. No każdy, kto spotkał się z ojcem czcigodnym, sługą Bożym Franciszkiem Blachnickim, wie, że w nim, co jest rzadkie w ogóle w historii osoby każdej, spotkały się trzy genialne kompetencje. To jest kompetencja teologiczna. No był profesorem teologii. Cokolwiek by się nie mówiło o profesorach, no to jednak oni są zmuszeni do tego, żeby przemyśliwali pewne rzeczy. Czasami to robią źle, czasami się błądzą, no ale to jest jakaś kompetencja, przynajmniej tego się od nich wymaga. Chcę dodać, że wśród zawodów, prestiżu zawodów w Polsce w tej chwili, wiecie Państwo, na którym miejscu jest ksiądz? 41 czy 2, tuż przed politykami i samorządowcami. Natomiast profesor, na którym miejscu jest? Po strażaku na 2. Bardzo przepraszam, że taką klasyfikację tutaj prowadzę. Ale do tego mówię, że ksiądz, bo ojciec Blachnicki był profesorem i umysł miał bardzo precyzyjny. Po drugie, zbiegła się w nim charyzmatyczna osobowość duszpasterza. Nie będę tłumaczył, co to znaczy, ale to był duszpasterz z krwi i kości. Na ogół jak są profesorowie, to oni siedzą na katedrach i się nie zajmują duszpasterstwem. Inaczej było u ojca Franciszka. No i wreszcie trzecia, to była doskonała sprawność organizacyjna. To był menedżer. Gdybyście dzisiaj, ja tu słyszałem tych wszystkich wiele świadectw, tak to było. Proszę Państwa, po drugie, to spowodowało, że oaza, w której uczestniczycie i w której jesteście zanurzeni, charakteryzuje się trzema cechami. Ja te cechy wymieniam dlatego, że one, według nich będę próbował zbliżyć się do tego tematu, który jest trudny tej płciowości dzisiejszej. W czym się, tak jak ja rozumiem oazę, pozdrawiamy tam te diakonie od Kawową, ponieważ bez nich to byśmy tu już umarli, kochani, na tych wykładach. Niech tam rozmawiają. Pierwsze to jest fundament biblijno-teologiczny. Oaza była, jest i podejrzewam będzie oparta na solidnych fundamentach teologicznych, biblijno-teologicznych. Po drugie, oaza budowała i buduje Kościół, rozumie Kościół jako wspólnotę. I może przychodzić kryzys i przychodzą kryzysy na Kościół, a w Polsce to jest ewidentny kryzys Kościoła, ale wspólnota będzie mniejsza, ale jeśli będzie wspólnotą, to ona przetrwa. I to było wyczucie Jezusa Chrystusa oczywiście, ale także i przekonanie ojca Franciszka. No i wreszcie trzecie, co się w oazie uwidacznia także w tytule tej kongregacji dzisiejszej, to jest otwartość na dialog ze współczesnymi naukami o człowieku. To powiedziawszy, przechodzę dalej. Teraz, żeby już się zająć, jaki będzie mój plan tego wykładu? Tutaj bardzo proszę panie, panią i pana, którzy prowadzą, moderują te sesje, że jak ja będę za długo mówił, żeby yes powiedzieli albo coś innego. I ja zawsze mogę wylądować, zawsze, ponieważ to zależy tylko od tego. Otóż tak, ja chcę powiedzieć dzisiaj, no ponieważ nie zdążę siłą rzeczy powiedzieć wszystkiego, co trzeba mi powiedzieć i czego pewnie Państwo oczekują, o gender, zwłaszcza o homoseksualizmie, no i jeszcze o pornografii. To ja próbuję, że tak powiem, no, dokonać pewnej syntezy, chociaż wspomnę o tych zagadnieniach, ale najpierw wspomnę o płciowości ludzkiej. Próbując umiejscowić tę płciowość ludzką, no właśnie, i teraz się zwracam, żeby Państwo tytułem eksperymentu, począwszy od księży biskupów, a skończywszy na małżonkach, żeby sobie przypomnieli, jak w tych waszych kursach, przygotowaniach była mowa o płciowości. Tutaj dzisiaj był wspomniany profesor Fijałkowski. To był genialny człowiek i troszeczkę szkoda, że jego sposób myślenia, jego kompetencja medyczna, teologiczna i duchowa nie zostaje kontynuowana tak, jak mi się wydaje, powinna być kontynuowana. Otóż płciowość człowieka to jest dar, cielesny wymiar osoby. Biblijne ujęcie człowieka, no ponieważ jeśli my będziemy, proszę Państwa, ja tutaj nie chciałbym wchodzić w polemikę, ale mamy metafizyczny obraz człowieka, który na kulu był bardzo mocno rozwijany. Kiedy jest mowa tylko o duchu i ciele, kiedy człowiek jest bytem duchowo-cielesnym, kiedy w ogóle się mówi o bycie, bytem dla metafizyka to jest ten instrument, bytem jest ten mikrofon i bytem jest człowiek. I jeśli się ten byt opisuje w kategoriach hilemorficznych, a więc, że to jest materia, forma, to kochani, nie dojdziecie do płciowości. Natomiast biblijny obraz człowieka, i do tego nawiązuje, to jest baszar, to jest nefesz i to jest ruach. Baszar to jest ciało, cielesność, nefesz to jest dusza I ruach to jest duch. Ten duch, który ożywia duszę. To nie jest biologia i duch. Ciało i duch. Człowiek jest ciałem ożywionym duchem życia. Dusza nie zamieszkuje w ciele, lecz wyraża się poprzez ciało. I teraz w tym wypadku, gdzie umiejscowimy płciowość jako warunek tożsamości człowieka? Oczywiście trzeba dzisiaj, jeśli korzystamy z nauk współczesnych, zapytać, co mówi seksuologia o płciowości ludzkiej. Otóż otwieramy pierwszą lepszą seksuologię i to teraz zacytuję, żeby potem już mieć materiał do ewentualnej dyskusji z homoseksualizmem, że mamy wyszczególnionych w seksuologii 10 rodzajów płciowości. Wymienię tylko. Płeć chromozomowa, XY kobiety, XY mężczyzny, płeć gonadalna, płeć wewnętrznych narządów płciowych, płeć zewnętrznych narządów płciowych, płeć hormonalna, płeć fenotypowa, zewnętrzne narządy, płeć metaboliczna, płeć mózgowa, płeć psychiczna i płeć społeczna. O której płci mówimy, jak homoseksualiści definiują swój popęd seksualny? Mówimy o skłonnościach i mówimy o czynach. Co to jest ta skłonność? Jak nazywamy tę skłonność? Do tego wrócę, jak będę mówił króciutko o homoseksualizmie. A więc, proszę Państwa, jeśli my poważnie potraktujemy seksuologię i jej opis płciowości, to dzisiaj ona nam może stanąć w obronie adekwatnej wizji osoby. Zwłaszcza kiedy to gender, nie mam tu wiele czasu, ale przecież wiemy, że gender definiuje, albo polega, ta ideologia polega na tym, że akurat niektóre aspekty płciowości biologicznej się dezawuuje. No przecież w gender się podkreśla znaczenie płciowości społecznej i kulturowej. To kultura decyduje o tym, czy ty czujesz się, czy jesteś, czy wyrażasz się jako mężczyzna, jako kobieta, jako półmężczyzna, półkobieta. No wiemy, że LGBT może wymienić Państwu co najmniej 5-6 rodzajów płciowości. Według uznania tych, którzy to odczuwają i którzy to opisują. Judith Butler, Uwikłani w płeć, jeśli Państwo by przeczytali tę książkę, no to zobaczycie, że moje resztki włosów na głowie wstają. Tam jest po prostu to chuwa bohu, gdy chodzi o ujęcie. W ogóle płciowość się wymknęła im z jakiejkolwiek definicji osoby. Ale moje pytanie, przepraszam, ja nie tylko chcę do tamtych Państwa się zwrócić pokornie i ich poprosić o realną antropologię, ale pytanie do nas, do Państwa, czy nam się płciowość, seksualność nie wymknęła z naszego dyskursu pobożnościowego? Czy się nie wymknęła? Albo czy nie zostawiliśmy jej gdzieś na boku, mówiąc o miłości, oblubieńczej, o uczuciu i tak dalej. To wszystko jest prawda. No wreszcie, duchowy wymiar płciowości. Otóż ja tylko chcę powiedzieć, no co to znaczy duchowy wymiar płciowości? Jakbym tak chcieli tu podyskutować, co Państwo rozumiecie przez duchowy wymiar płciowości? Pieszczota ludzka, żeby być konkretnym, wyraża obietnicę, której sama nie jest w stanie spełnić. Pieszczota małżeńska, seksualna, wyraża coś, czego sama nie spełnia, ale przywołuje coś więcej. pożądanie to jest seksualne pożądanie, to jest, przepraszam, powinno być przemienione i jest tak jakby nadzieją na pragnienie bliskości duchowej. Objęcie drugiej osoby to nie osaczenie, nie posiadanie, ale obrona, czułość i dar. Czy my, za chwilę przejdę, są teologowie i praktycy w Polsce, którzy tak mówią o akcie seksualnym, o płciowości, ale czy to przenika do naszego przepowiadania? Proszę Państwa, to tylko tyle, gdy chodzi na razie o tutaj nasze pytania. Natomiast współczesna panorama skutków rewolucji seksualnej, ponieważ to, co nas motywuje, czy powinno motywować do pewnej refleksji twórczej, no jest, zderza się z dzisiejszą rzeczywistością. A jaka jest rzeczywistość? To ja akurat postanowiłem i w ogóle w życiu postanawiam mniej uwagi poświęcać temu, co jest źle, bo jak wiecie, połowa kazań dzisiaj, albo 3/4 na kazaniach, to my wychodzimy i mówimy, jak jest źle na tym świecie. Jaki okropny jest ten świat. I faktycznie nie jest to nic wesołego. Ale po co to temu poświęcać czas? Zaproponujmy coś. Zdecydowanie za mało jest i wychodzi z naszych uczelni, z naszych ruchów, nie mówię teraz o oazie, za mało wychodzi propozycji pozytywnych. I teraz co? Ale no trzeba wiedzieć, gdzie jesteśmy, dlatego ja tutaj sobie pozwoliłem. Proszę Państwa, na czym polega dzisiaj dramat kultury zachodniej zwłaszcza, bo się to jest kumulacja negatywnych owoców rewolucji seksualnej. To jest fałszywa antropologia, to jest niezwykła możliwość ingerencji tak zwanych naukowych, przyrodniczych w dobrostan człowieka, począwszy od jego genetyki, a skończywszy na jego psychice. To są niezwykłe możliwości, których jeszcze 100 lat temu, ba, 50 lat temu nie było. Wystarczy pigułkę antykoncepcyjną zobaczyć, dlaczego rewolucja seksualna się tak rozwinęła. No i wreszcie liberalizm moralny. Niech Państwo to sobie zbiorą. Fałszywa antropologia, to znaczy człowiek jest pojęty materialistycznie. Jeśli ja tutaj mówiłem, że my mamy tendencję w Kościele do mówienia, że człowiek jest bytem duchowo-cielesnym albo cielesno-duchowym, to ci wszyscy dzisiaj bardzo krótko myślący, ja bym nie chciał ich nazywać tutaj po imieniu, ani też ich wyzywać, bo to nic nie da. Zresztą oni na pewno słuchają tutaj tego naszej i ja bym nie chciał się narazić na niepotrzebne polemiki, bo po co? Natomiast to są ludzie, którzy uważają, że człowiek dzisiaj jest bytem materialnym. Zapytajcie pierwszego lepszego filozofa dzisiaj na świecie, postmodernistę, co on rozumie przez duchowość. Zamilknie. Tam jest paradygmat ewolucyjno-liberalny. No właśnie, to jest ciekawe. Niech Państwo zauważą, jaki jest dramat i sprzeczność w tym myśleniu o dzisiejszym człowieku. Z jednej strony się głosi, że geny kierują postępowaniem człowieka. Dawkins pisze, że kultura ludzka, więc i moralność, to jest prowadzona przez geny jak na smyczy. Geny. I jak czytacie dzisiaj artykuły na temat moralności w polityce i w tych wszystkich oświeconych tak zwanych mistrzów, no to tam przecież ewolucja także kulturowa. To jest krzyk mody w etyce. Natomiast z drugiej strony, jak jeśli ewolucja, jeśli geny, jeśli ja jestem zdeterminowany, powiedzmy, do homoseksualizmu, no to z drugiej strony, przepraszam, co tu można mówić o wolności? Liberalizm moralny, no to jest po prostu totalna wolność. Zauważcie, ile się wymienia praw człowieka, praw wolnościowych. Codziennie nam się tłumaczy, że ty masz prawo, ty, człowieku, kobieto, mężczyzno, ty, jakikolwiek, dziecko, ty masz prawo do tego. I do tego, i jeszcze do tego. Nikt nie ma, dzisiaj była mowa już, nikt nie ma prawa wiązać nawet wolności z prawdą czy wartościami. Taki Kołakowski, który był mądrym filozofem, to mnie zawsze bolało. On mówi, nie, jeśli chcemy głosić prawdziwy liberalizm, to nie łączmy wolności z prawdą. No i ma, dlatego, ale jak teraz obronić wolność, kiedy z drugiej strony ja jestem zdeterminowany poprzez moje geny, poprzez to wszystko, co wielu filozofów nam uczyło. I proszę Państwa, dlatego ideologia gender to jest także zafałszowana prawda o kobiecości i męskości osoby. Właśnie w tym sensie gender polega, jego błąd polega na tym ból tej ideologii na tym, że to wszystko, co niesie wiedza, także seksuologiczna, na temat właśnie tych ośmiu, począwszy od genów, a skończywszy na fenotypie i hormonach, nawet płeć mózgu. To jest skomplikowany problem, ale jest płeć mózgu. Że to wszystko się odrzuca, to wszystko się lekceważy, ponieważ kultura decyduje o tym. No przecież typowy przykład pani Kazimiera Szczuka, kiedy jeszcze występowała w telewizji częściej, no były takie czasy, kiedy siedziała w naszej telewizji prawie codziennie, to ona mówiła tak, no przecież kobieta z Afryki, ona się inaczej ubiera, ona inne pieśni śpiewa, ona jest inaczej wychowana, ona nie jest tą samą kobietą, co na przykład Europejka z Francji czy z Zachodu. Dlaczego nie jest tą samą? Dlaczego ma inną istotę? Dlatego, że kultura, inne wychowanie, inne tradycje, inny ubiór, inne filmy ogląda, ona jest inna. A więc kultura decyduje o tym, co jest gender. Zauważcie Państwo, żeby tutaj już nie wchodzić tak w szczegóły, gender i seks. Gender to jest słowo z angielskiego, które oznacza rodzaj. A Anglicy mają słowo seks, płeć. I teraz ten rodzaj to właśnie jest ta płeć jest zostawiona, czyli ta biologia i naprawdę psychika, a ten rodzajni, ta właśnie kultura decyduje o tym, kim ty jesteś. I kultura może decydować właśnie o tych pięciu rodzajach płciowości. A jakby się ktoś uparł, to i więcej odkryje. No i dlatego, proszę Państwa, tak samo homoseksualizm czy radykalny feminizm to są zakłamany obraz relacji między mężczyzną i kobietą. Dlatego ja, mówiąc, i za chwilę przejdę do homoseksualizmu, to nie zaczynam nigdy od homoseksualizmu, tylko zaczynam od rodziny i relacji między mężczyzną i kobietą. O właśnie pewnej tam, gdzie jest podstawowa relacja i gdzie zaczyna osoba, osobowość i zaczynają się także pewne zobowiązania. I także zaczynają się pewne zranienia. Dlaczego my mamy przy homoseksualizmie tak dużo kłopotów? My, którzy oczywiście szukamy właściwej antropologii, do niej przejdę. Dlaczego tak mamy dużo kłopotów z nazwaniem tych skłonności homoseksualnych? Bo wiadomo, że gdy chodzi o ocenę homoseksualizmu, to są dwie rzeczy. Z nauki Kościoła wiemy, że Kościół nie potępia osoby nigdy, jak wiecie Państwo. I w dokumentach kościelnych nawet się w pewnych momentach wyrażało brak krytyki co do skłonności, bo homoseksualista najprawdopodobniej nie jest odpowiedzialny za swoją skłonność. On osobiście nie jest za tę skłonność. Ja do tego jeszcze przejdę. Kto jest w takim razie odpowiedzialny za to? Dokument lekarzy amerykańskich, który jest wydrukowany na stronie Odwagi, do niej też przejdę, waszej, oazowej instytucji, którą trzeba chwalić i podnosić pod niebiosy, z Lublina. Ten dokument lekarzy amerykańskich mówi, trzy środowiska są odpowiedzialne. To jest grzech, jeśli został uwiedziony człowiek młody? To jest błąd w wychowaniu. Rodzice nie wszyscy są tacy genialni, że nie robią błędów. No i zranienia. Ja się powołuję na tych lekarzy. Ale proszę Państwa, dlaczego ta skłonność? Ja sam wczoraj głęboko, to nawet słyszałem, niestety zapomniałem, co ksiądz moderator generalny wczoraj z księdzem Kulbackim mi dodali jeszcze jedną nazwę na tę skłonność homoseksualną. Wynotuję tylko, że tę skłonność niektórzy nazywają zraniona. Inni mówią niepełna, nieintegralna. Inni nazywają skłonność nienasyconego pragnienia. W teologii czasami używa się skłonność nieuporządkowana. Ale kiedy Państwo powiedzą skłonność nienormalna, no to się spotkacie z reakcją bardzo negatywną tych środowisk. I dlatego zauważcie, jak my delikatnie, ponieważ ta skłonność, oni nie są odpowiedzialni za tę skłonność, powtarzam, to chcemy ją tak nazwać, no bardzo, bardzo już naprawdę, panowie homoseksualiści, wysilamy się, żeby was nie obrażając, tę skłonność jakoś nazwać. To powiedziawszy, do pornografii za chwilę przejdę. Proszę Państwa, teraz wolni ludzie, krucjaty, no bo najwyższy czas, o Boże, już jest pół godziny, żeby zaproponować coś. Otóż po pierwsze, no będę mówił skrótowo teraz i przepraszam Państwa, jeśli ktoś będzie chciał, to będzie mógł to ewentualnie w swoich poszukiwaniach znaleźć. Pozytywna wizja cielesności. Moje pytanie jest takie, czy tutaj siedzący wszyscy, profesorowie, lekarze, nauczyciele, rodzice przede wszystkim, a także kapłani, czy wy widzicie, kochani, czy może korzystacie, czy propagujecie, czy rozwinęliście teologię ciała Jana Pawła II jako remedium na wyzwania rewolucji genderowej? Bo my krytykujemy w Polsce gender i bijemy w nich jak w bęben, począwszy od listów naszych pasterzy doskonałych. Ale teraz czy propagujemy, czy znamy tak naprawdę, co ten Jan Paweł II, którego tutaj przywołujemy, co on powiedział w teologii ciała? To przecież była rewolucyjna teologia ciała. Nieprzypadkowo to się nazywa teologią ciała. I teraz, żeby postawić kropeczkę nad i. Z teologii ciała wyrosła twórczość ojca Knoca. Pewnie znany teolog, pastoralista, który postanowił współczesną seksuologię, także współżycia, aktu seksualnego, ożenić z teologią. No i Państwo wiecie, jaka jest małżonkowie, którzy z tego korzystają, są zachwyceni. Ale teologowie, ja sam na KUL-u byłem kiedyś, obrona pracy doktorskiej, pani napisała piękną pracę doktorską o tym Knocu i ja się też zapaliłem, napisałem pozytywną recenzję i to wszystko było na obronie, wiadomo, że to wszystko musi być elegancko, ale potem przy obiedzie ja słyszę, a ci moi koledzy z KUL-u, nie będę wymieniał ich nazwisk, tak kręcą nosami. Ja mówię, panowie, o co wam chodzi? Daj spokój, nie propaguj Knoca, bo on pornografię proponuje. Ludzie, którzy korzystają z jego poradników, to czują wyrzut sumienia. Niech państwo sami osądzą, czy znają ojca Knoca, czy te publikacje są w obiegu naszym. To jest teolog katolicki na KUL-u, teolog, duszpasterz. Wreszcie drugi, to jest sakramentalny wymiar egzystencji ludzkiej. Pytanie, dlaczego my? Sakramentalność to jest istotna także sprawa łaski. Ja tu nie mam czasu, żeby mówić, czym jest sakrament. Ale dlaczego my, mając takie, a nie inne podejście, nie radzimy sobie, a przynajmniej nie poradziliśmy sobie z oceną homoseksualizmu. Nie mówię gdzie indziej w kulturze, ale w naszych środowiskach. Dlaczego do seminariów dopuściliśmy, mówiąc prosto i zwyczajnie, tak dużo ludzi o skłonnościach homoseksualnych? Dlaczego dzisiaj bolejemy nad tym, że lobby homoseksualne rządzi w Kościele? Ja nie mówię, bo ja tu nie chcę mówić tak jak mój kolega z diecezji, który wszędzie to lobby widzi. Buch, to jest coś. Ale. Trzeba być ostrożnym, bo jest coś na rzeczy. No i wreszcie walka z pożądliwością ciała, a społeczny wymiar grzechu. Moje pytanie, które jest rachunkiem sumienia do mnie jako teologa moralisty, dlaczego tak długo nie widzieliśmy w Kościele krzywdy kobiet? Dlaczego my z takim trudem mówimy o nowym feminizmie, który głosił Jan Paweł II? Ja znam środowiska w polskim Kościele, które na słowo feminizm to dostają czerwonej gorączki czy jakiekolwiek inne. A Jan Paweł II, święty ojciec, mówi o nowym feminizmie. Ja wiem, że w niektórych środowiskach, nie będę wymieniał tutaj nazwisk, w Polsce to jest, w ogóle nie funkcjonuje. Jan Paweł II jest wielbiony w tych środowiskach, ale w tym kontekście jest niewymieniany. Proszę Państwa, i teraz przechodzę do tego, mam 10 minut. Człowiek krucjaty, w ogóle gratuluję księże moderatorze generalny tego tytułu i tego myślenia. To jest coś pięknego. Człowiek wyzwalający, wolny wyzwalający. Od teologii gender. Jak można się tutaj z tą teologią, jak od niej wyzwolić? Przede wszystkim uwaga. My powinniśmy mówić to, co Jan Paweł II. Natura osoby ludzkiej, a charakterystyka popędu płciowego. Nie mówimy o człowieku. Natura osoby ludzkiej to jest. Człowiek musi być ujmowany w naszych wszelkich dyskursach i w odpowiedzi na gender. Na poziomie biologicznym, dzisiaj biologia jest tak rozbudowana, na przykładzie tych cech seksualności. Widzieliście Państwo, ile tam jest biologicznych aspektów, które trzeba, począwszy od znajomości genetyki, poznać. Jeśli się nad tym człowiek przechodzi i pomija to, no to co on mówi o niebie, jak on nie wie, jak funkcjonuje po prostu genetyka czy hormony chociażby, jak odgrywają rolę. Natura osoby ludzkiej to jest biologia, to jest psychika i to jest duchowość. Psychika to są uczucia, ale to tam, gdzie, niech Państwo zauważą, duchowość się spotyka z biologią. Dlaczego my, mówiąc o winie, nie rozróżniamy winy zranionej, winy niepotrzebnej od winy słusznej? Dlaczego my, mówiąc o wstydzie, mamy taki kłopot z definiowaniem wstydu? To przecież jest uczucie wyższe. O tym wszystkim mówił pięknie Jan Paweł II w teologii ciała. Ale jeśli nie funkcjonuje u nas w ogóle ta sfera psychiczna, to co my możemy powiedzieć, przepraszam, o psychice homoseksualisty, która właśnie w sensie psychicznym, uczuciowym jest dla takiego człowieka czymś świętym, bo on uważa, że on kocha. I wytłumacz mu, że on nie kocha. I dlatego oni dzisiaj się burzą na nas jako tych, którzy są nieludzcy. Ale żeby tu już, bo nie zdążę, no duszpasterze, czy w ogóle lekarze, czy ci, którzy towarzyszą, bo ja nie mówię, że my mamy nawracać, czy tam leczyć homoseksualizm. My powinniśmy im towarzyszyć. Jeśli Franciszek nas zobowiązuje, żeby towarzyszyć osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych, to dlaczego my mamy nie towarzyszyć osobom cierpiącym i przychodzącym do nas po pomoc, którzy mają taką skłonność? Ja znam problem z konfesjonału. Problem poczucia winy. Problem wiary w Boga Ojca. problem tęsknoty za miłością, ale i problem poczucia grzechu jest tam tak splątany, mówię u niektórych, ja nie mówię o wszystkich, że my nie możemy się od tego zdystansować i nie zacząć tak naprawdę rozumieć psychiki tego człowieka. I dlatego jeszcze raz kłaniam się, ponieważ nie będę miał czasu, kłaniam się odwadze lubelskiemu, lubelskiej odwadze, która wyrosła z oazy i która w dalszym ciągu, niezależnie od ataków, niezależnie od kryzysów, niezależnie od wszystkiego, co tam ich biedaków spotyka, trwa i towarzyszy tym ludziom. Także wielu klerykom. Byłem rektorem, wiem, że sam wysyłałem tam młodych chłopców, którzy nie byli jeszcze, no nie mieli pewności, czy on nie był homoseksualistą, ale miał niepokoje, fantazje i tak dalej. To jest problem naprawdę bardzo skomplikowany w wychowaniu młodego mężczyzny dzisiaj, kiedy jest taki kryzys rodziny, kryzys ojcostwa i taka pornografia. To są trzy czynniki, które nam niszczą młodych ludzi. Dlatego mamy rodzinę z takim kryzysem, dlatego mamy tak małe powołań kapłańskich i dlatego tak mamy mało ojców w rodzinach, a dużo cierpiących synów. Proszę Państwa, już 5 minut. Teraz człowiek krucjaty wyzwalający od zredukowanej wizji płciowości. No to już tutaj mówiłem, nie będę się powtarzał. Ja tylko chcę powiedzieć, że gdy chodzi o ten homoseksualizm, żeby było jasno. W dokumentach Kościoła, Bogu dzięki, że mamy Urząd Nauczycielski Kościoła, mamy zapisane takie 4 zasady, których ja bym się radził trzymać. Potem, dopiero potem powiem, co można, bo jestem otwarty na pomoc, na rozmowę, na dialog z tymi ludźmi. Po pierwsze, rektoratio, prawo naturalne i antropologia. Ja może bym dzisiaj nie tyle mówił o prawie naturalnym, chociaż to absolutnie jest ważne, ale o antropologii adekwatnej, czyli takiej antropologii, która opisuje adekwatnie człowieka, w tym sensie biologicznym, psychicznym i duchowym. Otóż wielkiej a więc to prawo naturalne i antropologia adekwatna zawsze uważa, że homoseksualizm jest, jak to tutaj nazwijmy, dążeniem, postawą nieuporządkowanym. Ja nie chcę mówić nienaturalnym, tak dalej. W każdym razie niepełnym, innym, zranionym. Mnie osobiście odpowiada zranionym. Ci ludzie, jeśli z nimi się szczerze rozmawia, przynajmniej z niektórymi, to oni mówią o swoim bólu, o swojej winie, zwłaszcza. Ale z drugiej strony o tęsknocie. I czasami mówią, gdzie jest źródło. Nie mówię o tych ideologach, którzy, jak wiecie, chcieliby wprowadzić, zmienić prawo i tak dalej, z tych marszów i tak dalej. Tam jest ideologia, z którą się nigdy nie pogodzimy, ponieważ wielkie i wszystkie kultury świata nie przyznawały i nie przyznają racji tym ideologiom, tylko nam. Wszystkie kultury i religie świata. I to jest święta prawda. Po trzecie, małżeństwo nie jest jakimkolwiek związkiem, byle jakim, który dzisiaj oczywiście w tym postnowoczesnym świecie, postnowoczesna rodzina. Przecież to jest sprzeczność sama w sobie. To jest wołanie o pomstę do nieba. To, co dzisiaj wypisują niektórzy o ideale małżeństwa. To nie jest byle jaki związek, ale związek kobiety i mężczyzny. I po trzecie, i po czwarte już, dla nas, ludzi wiary, Stwórca nie stworzył człowieka tak ogólnie, tylko stworzył mężczyzną i niewiastą, stworzył ich, w którym to współżycie płciowe dopełnia integralność mężczyzny i kobiety, jest aktem płodnym i Chrystus je ustanowił sakramentem. W tym sensie pornografia, no to już było. I pornografia. Kończymy. Trzecie zadanie, pornografia, no to jest... Nie wziąłem tutaj ze sobą mam. To nie trzeba dzisiaj teologa, nie trzeba katolickiego socjologa. Jest taki Filip Zimbardo. To To jest znany, żyjący jeszcze amerykański psycholog, znany między innymi dzisiaj krytykowanego tego tak zwanego eksperymentu więziennego. On zbadał właśnie dzisiaj kryzys męskości, kryzys chłopców, kryzys mężczyzn. I wyszła książka kilka lat temu, gdzie ci mężczyźni? Ryn śpiewała, zdaje się, taką piosenkę, ale to nie o to chodzi. Tu jest, gdzie ci mężczyźni? I on podaje, proszę Państwa, przyczyny zniewieściałości, przyczyny niedojrzałości dzisiejszych mężczyzn, kryzysu ojcostwa i męskości. Wypisz, wymaluj to, co myśmy mówili, my mówimy na naszych pobożnych kazaniach. Oczywiście on się nie powołuje na religię niestety i nie widzi roli religii, czy tym bardziej kościoła w przezwyciężaniu pornografii. Ale przecież pornografia to uczy traktowania seksu jako wyczynu fizycznego, mechanicznego, bez uczuć, emocji, intymności i komunikacji. Dla mężczyzny pożądany, mówię dla mężczyzny, u kobiet troszeczkę inaczej bywa. Ja tu nie chciałbym, bo to jest skomplikowane jeszcze. Ale wiadomo, że kobiety też korzystają z pornografii, ale tam są trochę inne mechanizmy. Dla mężczyzny ten obiekt seksualny, czyli kobieta, staje się przedmiotem, z którym nie ma żadnej więzi po stosunku. Ja dlatego nie mówię jako specjalista, tylko jako ten, który się powołuje na literaturę. Jest taki wiersz Szymborskiej. Kiedy wczoraj twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. No ale potem jest strofa, kiedy ten facet po stosunku się odwraca i w chłód, mróz, nic. Porno to świat fantazji, nie edukacji, której skutki to wczesne inicjatywy seksualne, niech Państwo to zauważą, to widzimy w naszych oczach, brak samokontroli, nawet w używaniu prezerwatyw. No przecież jest czymś śmiesznym, jeśli ci nasi edukatorzy z pontonów i innych mówią, postawcie prezerwatywy w każdej gimnazji. W Anglii stoją, proszę Państwa, te wszystkie automaty, które gimnazjalistki mogą sobie najwięcej wczesnych ciąż tam jest. Przecież to nie chodzi o to, że my możemy wyedukować seksualnie młodych. To trzeba wychować. Wychować. A więc brak samokontroli, zanik poczucia wstydu. Zauważcie Państwo, jak się plenie w naszych oczach to rozsyłanie swoich nagich zdjęć, ekscesów, seks analny. Zresztą akurat pornografia łączy brutalność seksu z brutalnością zachowań wobec przedmiotów współżycia. Do tego ciągle, i to będzie wzrastać, bo dzisiaj musimy ten próg podnosić. A więc to jest powiedziane, pornografia w internecie bardzo szybko łączy się z przemocą, ekshibicjonizm, wulgarność, przedmiotowe traktowanie innych przybiera charakter strukturalnego nierządu. To jakiś Babilon. Tutaj się objawia, ja nie jestem zwolennikiem wieszczenia końca świata, ale tu się objawia najgorszy rodzaj pogaństwa. Ksiądz Toweson cytował list do Diogneta. Czym chrześcijanie te 2000 lat temu zdobyli tę kulturę? Chrześcijanie żyją jak inni, ubierają się jak inni, ale nie zabijają swoich dzieci, mają wspólny stół, ale nie wspólne łoże, i tak dalej. A dzisiaj my wracamy do wspólnego łoża, do Babilonu, do jakiejś nierządnicy, która na naszych oczach, dla naszych dzieci, wobec, ja to aż szpicuję ten temat, dlatego, że to jest wyzwanie, proszę Państwa, przed Wami, przed nami. No i dobrze. I teraz dwa ostatnie slajdy są następujące. Co by powiedział sługa Boży, czcigodny, jak wiem, Franciszek Blachnicki na zakończenie tego wykładu. Ciekawe, co Państwo by wymyślili. Ja wymyśliłem następujące. Próbowałby dzisiaj odpowiedzieć i wierzę, że tam z nieba to czyni i nas do tego zachęca. Dlaczego dopuściliśmy w Kościele do skandalu pedofilii? My tu już drugi dzień dyskutujemy, a wiecie, co się dzieje w Watykanie? To nie boli Was? Ja się ciągle pytam, ja już 40 lat żyję w tym kościele, byłem rektorem 6 lat, I tak naprawdę nie mam łatwej odpowiedzi na to pytanie, ale nie wiem, czy ktokolwiek w Kościele polskim ma. Przecież to jest naprawdę skandal. Cokolwiek by ci, ja wiem, że ci masoni i inni, oni to wykorzystują, żeby nas zniszczyć. A dlaczego dopuściliśmy? My ludzie sumienia. My ludzie rachunku sumienia. My ludzie czystości. Może nie zawsze przestrzegający, ale przecież mający wyrzut sumienia. Po drugie, lekarstwem na kryzys w Kościele i w kulturze lekarstwa szukałby błogosławiony, czcigodny sługa we wspólnocie. Właśnie we wspólnocie. Cor Christo et inter nos. Właśnie zacieśniana współpracy świeckich, ale także psychologów, lekarzy, księży, ludzi ducha, świadków, osoby konsekrowane i niekonsekrowane. One będą już coraz mniejsze, te wspólnoty. Ktoś mi dzisiaj opowiadał, że mogę użyć przykładu diecezji katowickiej. Kilka lat temu na Dzień Wspólnoty przyjeżdżało 7 tysięcy, 8 tysięcy, troszeczkę mniej. W Płocku to zupełnie nie ma co porównywać. Jest kryzys, ale są wspólnoty, są parafie, jest tyle stowarzyszeń. On by szukał, tak ja wierzę, właśnie w tej wspólnocie. I teraz uwaga, trzecie, proszę Państwa, zauważcie, na pewno by propagowałby nową wielkonowennę w obronie rodziny w Polsce. Na wzór nowenny prymasa tysiąclecia. Ja byłem przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Moralistów. W 2001-2002 roku proponowaliśmy, ponieważ wtedy już widzieliśmy, że jest kryzys rodziny. Tak jak prymas tysiąclecia, kończąc, jak wiecie, na tysiąclecie, zaproponował kilkuletnią, dziewięcioletnią nowennę w obronie wartości narodowych, ludzkich, no i kulturowych. Ta nowenna, jak my starsi wiemy, obroniła Polaków i polski Kościół. Myśmy zaproponowali, zróbmy teraz wielką nowennę w obronie tylko rodziny, ponieważ rodzina jest tą komórką, która zostaje na skutek cywilizacji, na skutek słabości ludzkiej, działalności liberałów i wszelkich innych typów, zostaje zaatakowana. Jeśli my będziemy bronić rodziny, to my najlepiej obronimy tożsamość swoją. Nie będą nas podejrzewać, że my robimy tutaj swoje interesy. I proponowaliśmy to episkopat, przepraszam serdecznie, że powiem, także przy wysokiej rangi biskupach. I to się wiązało z tym, żeby te programy duszpasterskie, przepraszam, że to powiem, ale jesteśmy przecież w Kościele. Te programy duszpasterskie, które są co roku ogłaszane, mówię, zastąpmy. I były nawet konkretne propozycje. Myśmy chcieli te nowenny osnuć na sakramentach, na nauce właśnie o rodzinie i w ogóle o antropologii, no i na charytatywnej pomocy rodzinie. To zostało nie skrytykowane, ale przemilczane. Mamy programy duszpasterskie. Ja kocham programy duszpasterskie. I nawet pamiętam, jaki był, jaki jest teraz, jaki był w zeszłym. Ale niech Państwo sobie przypomną program duszpasterski. No wiadomo, to jest powtarzanie katechizmu. Katechizm był aktualny, jest aktualny i będzie aktualny. I chwała mu za to. Ale czy wchodzimy z tymi programami w te wszystkie dziedziny, o których ja tu mówię? Jestem przekonany, że ojciec Franciszek by... No i wreszcie nowa ewangelizacja miałaby podstawy, jak już mówiłem, te chrystologiczne, tworzyła antropologię. I teraz kilka pytań do dyskusji. Jak Państwo będą mieli przed mszą świętą jakoś chwilę rozmów, to poza tym, że się całujecie, witacie i się tak dobrze czujecie ze sobą, to ja bym chciał, żebyście jeszcze odpowiedzieli na takie pytania sobie, a może do jutra. Dlaczego troska wolnych i wyzwalających ludzi krucjaty nie jest zintegrowana z działaniami wydziałów teologicznych? Ja pracuję na wydziałach dwóch teologicznych, już teraz też nawet gdzie indziej. Tam w ogóle my dyskutujemy, te doktoraty tworzymy, tłuczemy te magisteria. Ale jak profesor, który to prowadzi, nie jest jakoś związany, no to wszystko, czym my tu żyjemy, czym wy żyjecie, no to są dwa różne światy. Dlaczego troska wolnych, co jest pięknym hasłem, wyzwalających ludzi krucjaty, nie jest związana z wieloma propozycjami KEPU, Konferencji Episkopatu Polski? Dlaczego nie ma tu powiązania z innymi duszpasterstwami specjalistycznymi w Polsce? No przecież to jest wspólna rodzina. Wspólnych, o, homoseksualizm nie jest wspólny, ale wyzwania są wspólne. Dlaczego, drugie pytanie, dlaczego programy wolnych i wyzwalających ludzi krucjaty nie przebijają się, to już mówiłem, do rocznych programów duszpasterskich w Polsce? I ostatnie pytanie, co już jest tylko pokłonem jeszcze jednym, trzecim już dzisiaj. Dlaczego takich ośrodków jak Odwaga w Lublinie nie ma więcej w Polsce? Dziękuję serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wykład.